Goście w studiu Radio Gdańsk, Tomasz Olszewski, dzień dobry. Doktor Marcin Wiszowaty, konstytucjonalista, Uniwersytet Gdański, dzień dobry.
Dzień dobry.
I Andrzej Urbański, Centrum Aktywizacji, Opieki i Aktywizacji Seniorów, a także publicysta. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
No myślę, że nie będziemy oryginalni. Dzisiaj wszyscy mówią o tym samym. Zaprzysiężenie prezydenta Andrzeja Dudy. Zaprzysiężenie, które, jak słyszeliśmy także ze słów posła Jarosława Sellina, ma być czteroetapowe, jeśli tak można powiedzieć. I tutaj przede wszystkim do pana doktora pytanie, jak właśnie ten ceremoniał wyglądał, wygląda dzisiaj, na ile on ma się, a na przykład na ile odnosi się chociażby do tego amerykańskiego, w którym też jest to otwarte, publiczne jakby spotkanie z prezydentem, czy też wystąpienie prezydenta.
Tak, to rzeczywiście jest bardzo, bardzo interesujące. Ja policzyłem, że to jest 10. inauguracja prezydencka, która odbyła się w Polsce, nie licząc prezydentów na uchodźstwie, czy w zasadzie zastępców na czas wojny, w tym prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego, przepraszam. Natomiast widzimy wyraźnie, że jest to ceremoniał, który powstawał powoli. Po reaktywacji prezydentury w roku 1989, to był jeszcze Wojciech Jaruzelski, to był jeszcze prezydent PRL-u, to jedyny prezydent PRL-u w historii, przez pewien czas. Reaktywowano tylko i wyłącznie w zasadzie ten element większej uroczystości w czasie samego zaprzysiężenia. Pierwszym nowym elementem, który dodano, to jest rok 2000 i to jest inauguracja, druga już inauguracja prezydenta Kwaśniewskiego. Wtedy dodano element przejęcia zwierzchnictwa nad armią. To się odbyło w Gdyni na pokładzie statku Muzeum ORP Błyskawica. I potem największe rozszerzenie to jest inauguracja prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Tam dodano najwięcej elementów z dotychczasowej, można powiedzieć, dotychczasowego ceremoniału, bo taki ceremoniał powstał w okresie międzywojennym. Wiele lat nad nim pracowano, wzbogacano go. Autorem tego ceremoniału był dyrektor protokołu hrabia Przeździecki, który przez wiele lat szczegółowo opracowywał taki właśnie ceremoniał i on w końcu w latach, no, później w latach 20. był już gotowy, był po raz pierwszy używany w roku 1926. Ja zresztą nie chcę tutaj za długo o tym mówić, też jak zwykle zapraszam na moją stronę konstytuty.pl, gdzie jest na ten temat takie opracowanie, trochę dodałem zdjęć i jeżeli kogoś to interesuje, jak to wyglądało przed wojną, to szczerze polecam. Obecnie można powiedzieć, że przywrócono bardzo wiele elementów, nie przywrócono kilku. Takim ciekawym elementem, którego moim zdaniem brakuje, jest moment przekazania władzy. Bo zwróćmy uwagę na fakt, że obecny, wciąż będący prezydentem Bronisław Komorowski, w pewnym momencie na jego oczach odbędzie się odebranie, czy powiedzmy zakończenie jego urzędu, ale nie ma tego momentu przekazania przez prezydenta nowemu prezydentowi władzy, czyli ta ciągłość, która w demokracji bardzo kuleje, ponieważ jak wiemy, następują pewne interwały, ta ciągłość no, zostanie w pewien sposób, jakby to powiedzieć, może nie przerwana, ale nie będzie elementu, który ewidentnie pokazuje, że mamy do czynienia z przekazaniem władzy przez jednego prezydenta drugiemu. Oczywiście możemy powiedzieć, że to naród decyduje.
No bo niewielu prezydentów miało szansę przekazać władzę. No Gabriel Narutowicz chociażby, że wspomnimy.
To prawda, ale zwróćmy uwagę na bardzo interesujący fakt, który właśnie był uwzględniony przed wojną i polegał na takim ceremoniale przekazania władzy. Polegało to na tym, że po zaprzysiężeniu, dzień później, udawano się do rezydencji prezydenta ustępującego, który witał nowo wybranego i zaprzysiężonego już prezydenta i w takim ceremonialnym geście podpisywano protokół ze zgromadzenia, które odbyło się dzień wcześniej. Wtedy słuchać było salwy armatnie, wtedy grano hymn państwowy, wtedy orkiestra wojskowa grała sygnały i w takim symbolicznym geście przekazywano, można powiedzieć, że prezydent poprzedni ustępujący przekazywał nowemu władzę i co bardzo sympatyczne i interesujące, nowy prezydent odwoził tego poprzedniego do domu.
Osobiście?
Tak, osobiście.
Ale nie odwoził
go powozem. Nie, no oczywiście siedzieli sobie razem w powozie. Natomiast chodziło o to, że nowo obrany prezydent przyjeżdżał do rezydencji prezydenta, z której wyprowadzał się poprzedni. W związku z czym w kurtuazyjnym geście odwoził go do domu, odwoził go do miejsca, w którym od tej pory będzie mieszkał. To bardzo miły gest. Dzisiaj go myślę, że trochę brakuje, bo obecny wciąż prezydent nie ma za bardzo szansy na to, żeby pożegnać swojego poprzednika. Panowie się w pewien sposób mijają. Oczywiście wiemy z informacji medialnych, że będzie moment, kilka minut na spotkanie i rozmowę, ale wydaje mi się, że to też byłoby bardzo ważne, bo ceremoniały nie służą przecież prezydentom, tylko służą narodowi. Byłoby to bardzo miłym gestem, takie pokazanie, że dochodzi do pokojowego przekazania władzy i dochodzi do, czy pokazania pewnej ciągłości władzy prezydenckiej, że to są prezydenci, wszyscy nasi prezydenci Rzeczypospolitej.
A nie, szczególnie, że te słowa chociażby padały w tym, co wczoraj premier Kopacz mówiła, prawda, o tym, że to dalej jakby wierzy w to i że prezydent ma te same cele, to znaczy, że nasza pomyślność, dobro Polski jest najważniejsze, czyli tak naprawdę no, ta ciągłość wydaje się społeczeństwu jasna, ale w warstwie ceremoniału tego brak rzeczywiście.
No powiedzmy wprost, prezydenci są protezami królów i to widać na każdym kroku, w związku z czym brakuje takiego elementu i od wielu, wielu lat próbuje się go stworzyć. Pierwszym prezydentem w historii był prezydent Stanów Zjednoczonych. Oni nie mieli na czym, Amerykanie nie mieli się na czym wzorować, ponieważ nie było żadnego innego prezydenta. Oni wymyślili tę instytucję. W związku z tym ich ceremoniał, ten pierwszy ceremoniał i późniejsze ceremoniały są, czy były wzorem dla bardzo wielu państw. Ale, co bardzo ważne, prezydent Stanów Zjednoczonych jest prezydentem, który ma realną władzę, w przeciwieństwie do większości prezydentów europejskich. W związku z tym jego pozycja również jest wyjątkowa. Partie polityczne, które są w Stanach, tylko dwie. To też jest bardzo ważny element całego układu politycznego. W związku z czym ta ceremonia jest troszeczkę inna. O niej może jeszcze będziemy mieli szansę powiedzieć, bo to jest bardzo interesujące. Ale co jest bardzo ważne? W monarchiach mamy jasność. Syn albo córka przejmuje władzę po ojcu, najczęściej, czy po matce. W każdym razie jest to sztafeta pokoleń, dosłownie rozumiana. W przypadku prezydentury bardzo często jest tak, że władzę przejmuje osoba od osoby, z którą przed chwilą rywalizowała za żarcie o władzę. Ten gest pojednania, ten gest przekazania władzy jest niezwykle istotny moim zdaniem, ponieważ ma również walor edukacyjny. Ma pokazać, że był czas na walkę, na konkurencję, na rywalizację, ale teraz jest czas na powrót do normalności i do pracy nad wspólnym dobrem, którą jest Rzeczpospolita. Pamiętajmy o tym, że prezydent jest prezydentem Rzeczypospolitej, czyli dobra wspólnego. Takie jest znaczenie tego wyrazu.
Korzystamy tutaj z wiedzy doktora Wiszowatego przede wszystkim, no ale przecież Andrzej Urbański też będzie miał do czego się odnieść, a do czego to się okaże już po króciutkiej przerwie. Doktor Marcin Wiszowaty, Andrzej Urbański w studiu Radio Gdańsk, 603-06-06-06, to jest nasz SMS-owy numer. No i pojawiły się pierwsze kontrowersje związane z tym dzisiejszym zaprzysiężeniem prezydenta Dudy, dotyczące chociażby tego, czy Donald Tusk powinien pojawić się z automatu jako były premier, czy też powinien uzyskać osobne zaproszenie. Poseł Selin przed dziewiątą mówił, że to jest foch Donalda Tuska i który go kompromituje. Czy to jest foch, czy to zaproszenie powinno być? To może Andrzej Urbański.
Znaczy, ja powiem tak. Oczywiście nie będę tutaj absolutnie polemizował z wypowiedziami pana doktora Marcina Wiszowatego, no bo to on jest fachowcem w tej dziedzinie i tutaj nic dodać, nic ująć. Natomiast tak po ludzku, przyglądając się i komentarzom, i temu, co dzieje się i działo przed godziną 10, przed godziną 0 dzisiejszego dnia i jeszcze dzieje, to wydaje mi się, że rodzą się takie dwie rzeczywistości, dwie Polski, tak? Ta ukryta gdzieś wewnątrz Polaków, która czasami wyraża się w ogromnych emocjach za pomocą internetu i tutaj to hejtowanie jest ogromne po jednej i po drugiej stronie, czemu trochę się nie dziwię, ale jestem temu przeciwny. Chciałbym doczekać takiego czasu, kiedy z zupełnym spokojem będę mógł swoim dzieciom powiedzieć: oto nasz kraj, nasza Polska, społeczeństwo, które ma różne postawy i różne zasady funkcjonowania, jednak potrafi ze sobą rozmawiać. Jeśli chodzi o zaproszenia na uroczystości, oficjalne zaproszenia, to jest też pewien protokół i dyplomacji, i zasad, który w zasadzie do którego można się odnieść. I tam rzeczywiście tutaj rozmawialiśmy jeszcze przed wejściem na antenę, że ten protokół określa, kto kogo zaprasza na te uroczystości. Prezydent elekt przed godziną 10 jeszcze jest w dalszym ciągu prezydentem elektem. I on zaproszenia może wysłać do swoich przyjaciół i oni będą w sali obok głównej sali, na której te uroczystości będą się odbywać. Będą oglądali te uroczystości z telebimów. Natomiast oficjalne zaproszenia skierowane między innymi do Donalda Tuska, skierowane przez, tak jak to też publikują i komentują i dziennikarze, i nie tylko, skierowane przez jego koleżankę, obecną panią marszałek, jest normalną praktyką. I tutaj rzeczywiście też uważam, że Donald Tusk, wydaje mi się, troszeczkę powinien stanąć powyżej pewnych takich interesów lokalnych. Mówię o też swojej byłej części partyjnej, tak, którą tworzył. Bo to pokazuje, jakie elity w ogóle polityczne mamy, udało nam się po 89 roku stworzyć takie, które jeszcze mają bardzo dużo czasu na to, żeby wypracować pewien poziom polityków, których niezależnie od poglądów politycznych będziemy mogli pokazywać. To jest ciekawy człowiek, tak? On ma inne poglądy niż ja, ale wydaje mi się, że warto z nim rozmawiać, warto z nim polemizować, warto z nim walczyć o jakąś lepszą Polskę. Tutaj Donald Tusk pokazał troszeczkę, że chyba nie wyszedł z krótkich majtek, przepraszam za takie określenie, mimo tego, że jest na bardzo znaczącym stanowisku w Europie.
Nie wyszedł Donald Tusk z krótkich majtek, panie doktorze.
Ja myślę, że sytuacja, na sytuację należałoby spojrzeć też z innego punktu widzenia. Ja zauważyłem, że w ciągu ostatnich dni były takie dwa tematy, które elektryzowały opinię publiczną, która podzieliła się na dwie grupy. Pierwsza grupa zarzucała pani marszałek Sejmu, jak śmie wysyłać zaproszenia, w których podaje swoje nazwisko, podczas gdy o prezydencie mówi się bezosobowo jako o prezydencie. Z drugiej strony mówiono o tym, że skandalem jest, że prezydent Duda nie zaprosił Donalda Tuska właśnie w geście, nie wiem, zemsty albo po prostu małostkowości, braku klasy. Okazuje się, że jedna i druga strona nie miała racji. Po pierwsze, zaproszenia na inaugurację prezydentury. Możemy im wiele zarzucać, ale od roku 90 brzmią dokładnie tak samo. Czyli zawsze podawane było imię i nazwisko marszałka Sejmu jako gospodarza tej uroczystości i przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego i nigdy nie podawano nazwiska prezydenta, prawdopodobnie uznając, że... No właściwie, szczerze powiedziawszy, nie wiem dlaczego. Moim zdaniem powinny być dwa nazwiska. Ale skoro utarł się taki zwyczaj, to tutaj nie możemy zarzucać obecnemu marszałkowi czy obecnie pani marszałek, że go złamała. Możemy tylko mówić, że mogła, ale to nie był żaden błąd. Z drugiej strony, tak jak słusznie zauważył pan redaktor, to nie prezydent elekt zaprasza na uroczystości w Sejmie czy w Zgromadzeniu Narodowym, ponieważ jest tylko uczestnikiem, podobnie, bardzo ważnym, najważniejszym wręcz można powiedzieć, podobnie jak wszyscy pozostali. Ale do czego zmierzam? Jeżeli chodzi o pana Donalda Tuska, to wydaje mi się, że musimy też pamiętać o tym, że on jest od kilku miesięcy oskarżany o to przez opinię publiczną zachodnią, która oczywiście robi to celowo, że wciąż jest takim, można powiedzieć, politykiem polskim, że wciąż reprezentuje Polskę, chociaż oczywiście na miejscu w Polsce, jak to słyszą jego przeciwnicy, to dziwią się, jak można powiedzieć coś tak absurdalnego, przecież on absolutnie nie wspiera
Polski.
Nie dba o polskie interesy. Funkcja, którą objął, jest funkcją trudną, ponieważ faktycznie ona ma polegać na oderwaniu się od państwa, z którego pochodzi, na ile jest to możliwe, i no, reprezentowaniu instytucji, którą reprezentuje w tym przypadku tak naprawdę, czyli instytucji unijnej. W przypadku natomiast takiego zaprzysiężenia, pomyślmy sobie, że gdyby przyjechał, no to można by było też zastanawiać się nad tym, czy powinien reagować na wszystkie tego typu zaproszenia. Więc nie jest to na pewno takie jednowymiarowe, ale możemy zapytać się, dlaczego nie został zaproszony, a jeżeli został, to dlaczego odmówił. Ale ja bym chciał powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, jeżeli można, przed przerwą, o tym, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli o stosunku do prezydenta i stosunku do kandydata. Wydaje mi się, że rzeczą jak najbardziej słuszną jest to, że w czasie kampanii wyborczej bezwzględnie punktujemy kandydata, którego nie popieramy, szczególnie jeżeli chodzi o sztab wyborczy, i tutaj temu się nie dziwię. Oczywiście
to
poziom...
Amerykanie robią to czasami tak brutalnie, prawda?
Krew się leje i to jest słuszne, ale od momentu, od którego ktoś odzyskuje urząd, zostaje wybrany, jest to osoba nietykalna, jest to prezydent Stanów Zjednoczonych, jest to prezydent Rzeczypospolitej.
I przegrany kandydat powiedział, od tej pory to jest także mój prezydent.
Absolutnie tak. I ten list, o którym, jeżeli można, on jest krótki bardzo, ale on mnie bardzo poruszył, to jest list, który napisał George Bush Senior po przegranych wyborach z Billem Clintonem. To był rok 92. Panowie się naprawdę starli w sposób brutalny. Uważa się do dzisiaj, że była to jedna z bardziej brutalnych kampanii, taka, która była o wiele bardziej brutalna niż te, które odbywały się w Polsce, wbrew temu, co niektórzy myślą o Stanach Zjednoczonych. No i opowieść jest taka. W dniu inauguracji, to jest w Stanach zawsze 20 stycznia kolejnego roku, czyli w roku 93, Bill Clinton po inauguracji poszedł do Białego Domu, do gabinetu owalnego i na biurku znalazł list od George'a Busha, z którym wygrał wybory jesienią. I ten list brzmi w ten sposób. Drogi Billu, ja oczywiście go przetłumaczyłem w takim wolnym przekładzie. Drogi Billu, kiedy wszedłem przed chwilą do tego pokoju, poczułem ten sam zachwyt i szacunek, które czułem 4 lata temu. Wiem, że też to poczujesz. Życzę ci wiele szczęścia w tym miejscu. Nigdy nie odczuwałem tutaj samotności, o której wspominali niektórzy byli prezydenci. Czekają cię także trudne momenty. Poczujesz gorycz, kiedy zdasz sobie sprawę, że krytyka, której będziesz poddany, będzie niesprawiedliwa. Nie jestem za dobry w dawaniu rad, ale przyjmij jedną. Nie pozwól, aby krytykom udało się zniechęcić cię lub sprawić, że zboczysz z twojego kursu. Kiedy czytasz ten list, jesteś już naszym prezydentem. Pamiętaj, że dobrze ci życzę. Tobie i twojej rodzinie. Twój sukces jest odtąd sukcesem naszego kraju. Pamiętaj, że masz we mnie wiernego kibica. Powodzenia, George.
I to jest ciekawe, bo słuchając trochę komentarzy właśnie przed zaprzysiężeniem, widać od razu, kto gdzie się ustawia, na jakiej pozycji. Czy pozycji, krótko mówiąc, młodzieżowym slangiem hejtera, czy pozycji człowieka, który będzie w jakiś sposób kontrolował. Trochę nie podoba mi się ten list do Gazety Wyborczej i odpowiedź...
List Andrzeja Dudy do Gazety Wyborczej.
Znaczy cały ten kontekst, tak?
I odpowiedź Jarosława Kurskiego.
Bo to też pokazuje jakby poziom od razu ustawiania, okopywania się w pewnych pozycjach startowych w blokach i teraz zobaczymy, czy się potknie, czy się nie potknie, będziemy cię kontrolować. Trochę brakuje mi tego szacunku do instytucji państwa, najwyższej godności, tak? To, co przed chwilą usłyszeliśmy o tym, że odkąd mamy prezydenta, mówimy, zwracamy się do niego i traktujemy to jako głowę państwa z szacunkiem, bo to jest też szacunek do nas, Polaków, tak? Ja uważałem też za niestosowne niektóre zachowania w stosunku do Bronisława Komorowskiego, tak samo poprzednich prezydentów. Mamy demokrację, jest taka sytuacja, jaka jest, możemy się na to obrażać, ale walczmy o to z godnością i z pewną klasą polityczną, której jeszcze ciągle brakuje.
Mam nadzieję, że z jaką tam, nieważne, ale jakąś klasą będziemy walczyli jeszcze w pół do dziesiątej. Musimy zrobić krótką przerwę, skrót wiadomości za chwilę w Radiu Gdańsk. Tomasz Olszewski, witam po przerwie. Wraz ze mną dr Marcin Wiszowaty, konstytucjonalista Uniwersytet Gdański i Andrzej Urbański, Centrum Opieki i Aktywizacji Seniorów, publicysta. Panowie, no ten list, o którym rozmawialiśmy w przerwie, o którym też rozmawiała Agnieszka Michajłow z posłem Sellinem przed godziną dziewiątą, ten list jeszcze prezydenta elekta Andrzeja Dudy do czytelników Gazety Wyborczej, na który odpowiedział redaktor naczelny Gazety Wyborczej. W tym właśnie tak się zastanawiam, po co był ten list na chwilę przed zaprzysiężeniem. List, w którym z jednej strony mowa jest o tym, że zadaniem jest jednoczenie, budowanie jedności Polaków, między, no, tak z pamięci jakby streszczam, a z drugiej strony jest mowa o tym, że podejmuje odpowiedzialne dzieło naprawy Rzeczpospolitej, czyli sugeruje, że trudno mówić o jedności, kiedy się rzuca dość lansowany przez jedną stronę sporu tezę, tak, albo się przemyca, no może nie rzuca.
Znaczy on był krótki, więc jakichś szczególnych treści on nie niósł. Pewnie był też odpowiedzią na ogromną ilość zapytań skierowanych do prezydenta wcześniej, elekta, z prośbą o wywiad, który chcieli przeprowadzić dziennikarze Gazety Wyborczej. I pewnie uznał prezydent elekt, że dobrze by było, żeby przed jeszcze zaprzysiężeniem ten list trafił do czytelników.
No, ale wywiad polega na tym, że to dziennikarze zadają pytania, a nie że ktoś odpowiada na to, co chce odpowiedzieć.
Dlatego został on tak określony i też być może dlatego został tak skomentowany przez redaktora naczelnego Gazety Wyborczej. Powiem szczerze, że ani jedna, ani druga forma mi jakoś nie pasuje. Tak? Z jednej strony nie pasuje mi taki ton delikatnego uśmiechu w kierunku czytelników Gazety Wyborczej ze strony prezydenta elekta, a z drugiej strony nie podoba mi się ton i narracja redaktora naczelnego, który w imieniu wszystkich Polaków wyraża opinię, jakoby był strażnikiem sukcesu lub kontroli tego, co będzie czynił w ciągu pięcioletniej kadencji prezydent Andrzej Duda. Myślę, że to nie jest to miejsce i nie ten moment, bo chyba ja chciałbym doczekać się takiego momentu, kiedy będziemy dyskutowali rzeczywiście na temat problemów, realnych problemów Polski i będziemy to, mimo to, co już mówiłem wcześniej, mimo różnych poglądów, spierali się na innym poziomie tego sporu. W tej chwili trochę jest takie ustawianie, pozycjonowanie się. Ja jestem po jednej, ty jesteś po drugiej stronie. Spróbujmy się spotkać. Jeszcze nie dochodzi do tego spotkania. Jest ogromna linia podziałów, do której na pewno przyczynili się politycy ostatnich kadencji. I wydaje mi się, że póki tego nie uda nam się zrobić, to perspektywa rozwoju naszego kraju, która jest widoczna przez jednych, niewidoczna przez drugich, dlatego te słowa o naprawie, a też z drugiej strony, no właśnie, taki poziom dziennikarskiej mocnego tonu będziemy przyglądać się. Jesteśmy oczywiście otwarci na współpracę z panem prezydentem, ale będziemy się przyglądać jego poczynaniom. Wydaje mi się, że przed zaprzysiężeniem to chyba nie było najlepsze rozwiązanie. Tym bardziej, że potem dzisiaj ukazuje się jeszcze list, wywiad prezydenta elekta w innym tygodniku. I tu jest jakaś próba porównania. Pewne tutaj doszliśmy do pewnego takiego poglądu, że pewne sformułowania były i w jednym, i w drugim miejscu takie same, czyli jakby ktoś być może przez pomyłkę tutaj próbowaliśmy dojść do tego, ale chyba do końca nie. No może jest to jakiś przyczynek do dyskusji, czy to dobrze, czy to źle. Według mnie nie w tym momencie, nie o tej porze.
Nie w tym momencie, nie o tej porze. Czy tak naprawdę mamy do czynienia z tym, co często widzimy w polityce, że deklaracje są to jedno, a rzeczywiste intencje to drugie? No bo jeżeli ktoś mówi za wszelką cenę chce pojednania, ale z takim jak ty, to trudno się będzie pojednać, bo nie podobasz mi się i twoja przeszłość mi się nie podoba. No ja się będę starał, ale nie wiem. Jak to odebrać?
To jest chyba dobry wniosek, to co pan redaktor powiedział, nie wiem. Bo gdybyśmy zapytali o to, jaką rolę pełni prezydent? Trudno powiedzieć, niestety. Właściwie trudno powiedzieć, po co jest prezydent, jeżeli nie jest to organ władzy, który ma realne kompetencje. W Polsce w zasadzie ich nie ma. I myślę sobie, że...
Inicjatywa ustawodawcza to mało?
Mało, ponieważ o uchwaleniu ustawy decyduje większość. Jeżeli to będzie większość, która będzie sprzyjała prezydentowi, będzie się wywodziła z tego samego środowiska, no to szanse są większe, ale oczywiście nie są one pewne, co pokazują też inicjatywy prezydenta Komorowskiego, który miał to szczęście, że przez całą swoją kadencję cieszył się z poparcia partii, która była z tego samego środowiska, więc prezydent Komorowski przeżył swoją kadencję w sytuacji, można powiedzieć, luksusowej.
A to szczęście doprowadziło go poniekąd do nieszczęścia teraz, albo do smutku w postaci braku reelekcji.
Trochę tak, ale to pokazuje problem, o którym warto powiedzieć, patrząc na niego z punktu widzenia genezy prezydentury w Polsce. Otóż nie wiem, czy państwo wiedzą, jak tak naprawdę powstał kształt polskiej prezydentury. W latach, może zacznijmy tak szybciutko, od dramatycznego momentu, jakim było odwołanie czy wotum nieufności dla rządu Hanny Suchockiej i potem powrót do władzy SLD, legalnie tym razem, środowiska postkomunistycznego, czy SDRP jeszcze wtedy, bez żadnych oszustw znanych z historii. Rzeczywiście ludzie zagłosowali, no jakby nie było, 5-4 lata, w zasadzie 4 lata po upadku, tak zwanym upadku komunizmu. Podkomuniści wrócili do władzy. I był to szok dla bardzo wielu osób. Rozpoczęto bardzo szybko pracę nad nową konstytucją, którą przygotowywano w następujących realiach. Prezydent Wałęsa, który został wybrany w roku 90, jaki był, taki był, ale pamiętamy o tym, że w tych czasach no, działał na nerwy ogromnej większości, czy ogromnej grupie Polaków. To nie zmieniało faktu, że jego konkurencja z 35-letnim Aleksandrem Kwaśniewskim, działaczem drugorzędnym gdzieś tam drugiego garnituru postkomunistycznym, no to jest oczywiście niemożliwe, żeby młody Kwaśniewski wygrał. I wygrał. I w roku 95 nie wiadomo, kto był bardziej zaskoczony, czy Aleksander Kwaśniewski, czy Lech Wałęsa, ale Aleksander Kwaśniewski wygrał. Prace nad konstytucją były zakończone przed rokiem 95 w ten sposób, że będzie silny premier i słaby prezydent, bo pisano ją przeciwko Lechowi Wałęsie. Ewidentnie pisano konstytucję pod rząd większościowy SLD-owski przeciwko prezydentowi Wałęsie. Wygrywa Lech Wałęsa, następuje powrót do rozdziału o prezydencie i wzmocnienie prezydenta po to, żeby również i tak zwany nasz prezydent miał
falandyzacja prawa słynna.
Nie falandyzacja, bo to nie była kwestia interpretacji, ale rzeczywiście wtedy jeszcze można było pewne elementy wprowadzać, oczywiście zupełnie legalnie, bo to, czym mówię, działo się zgodnie z prawem. Ale tak to mniej więcej pewnym uproszczeniu wyglądało. W czasie, kiedy prezydentem był Aleksander Kwaśniewski i większość parlamentarna pochodziła z tej samej partii, bo on też tego zasmakował, też miał takie szczęście, nie widać było żadnego problemu z konstytucją. Ten problem zaczął się pojawiać w momencie, kiedy premierem był Leszek Miller, tam ta słynna męska, szorstka przyjaźń, takie kamyczki wrzucane sobie nawzajem, ale to jeszcze była tylko i wyłącznie delikatna zapowiedź tego, co się wydarzyło później w czasach prezydentury Lecha Kaczyńskiego i premierostwa Donalda Tuska. Sytuacja powtórzy się znowu. Dlatego, że konstytucja jest właśnie tak skonstruowana i myślę, że ten grzech pierworodny konstytucji polega właśnie na tym, że nie stworzyliśmy, nie mamy pomysłu na prezydenturę. Czy ma to być silna prezydentura w modelu amerykańskim, no to jest prawie, że niemożliwe, ale powiedzmy bardziej francuskim, czy słaba prezydentura we włoskim, czy ewentualnie.
Ale te pomysły, panie doktorze, już się pojawiły w kampanii wyborczej, była mowa o tym, że PiS chciał zwiększyć, prawda, uprawnienia prezydenta, zdecydowanie nawet, żeby mógł wyroki sądów zmieniać.
Tylko, no nie, to oczywiście jest, znaczy wyroki, no prezydent ma prawo łaski, ale wyroki sądu to oczywiście jest przesada. Natomiast do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że była szansa na to, żeby konstytucję zmienić i wreszcie postawić kropkę na D, ustalić, o jaką prezydenturę nam chodzi. Natomiast tak czy inaczej, w każdym kraju, w którym istnieje prezydent, nie jest to król, czyli jest to organ polityczny pochodzący z wyborów, jest ten sam problem. Kim jest prezydent? Ale to jest po co jest nam potrzebny prezydent? Jeszcze tylko jedno zdanie. I listy prezydenta Dudy, różnego rodzaju gesty innych prezydentów pokazują, że cały czas szukamy kształtu polskiej prezydentury i to nie będzie łatwe, dopóki nie ustalimy spójnej wizji polskiej prezydentury. Ja podam prosty przykład. W wyborach prezydenckich nie ma kandydatów partyjnych. Kiedy pytałem się, to nawet moich studentów, no moi studenci po zajęciach wiedzą o tym, ale powiedzmy sąsiadów czy znajomych, przez przekaz medialny mówiący o tym, że prezydent Komorowski był z Platformy, a prezydent Duda z PiSu, ludzie są święcie przekonani, że to byli kandydaci partyjni. Nie ma czegoś takiego. W ordynacji wyborczej jest powiedziane wprost, że kandydatów na prezydenta zgłaszają obywatele. A zobaczmy, jaka jest narracja wokół tej instytucji.
Ale w tę małą flagę, którą postawił przy Bronisławie Komorowskim Andrzej Duda wtedy w debacie.
Tak, był to gest pokazujący oczywiście, że tak... Nie chcę interpretować tego gestu, ale też gest pokazujący pewien problem. Oczywiście można by było dalej spodziewać się reakcji. Ale to jest problem polegający na tym, że myślę, że Polacy, słuchając tej dyskusji, że prezydent Duda tamto, że był tamtym, myślę, że tak mi się wydaje przynajmniej, że wszyscy mamy nadzieję i wydaje mi się, że środowisko Gazety Wyborczej też, pomimo ostrej repliki na list prezydenta, na pewną zmianę, pozytywną zmianę, polegającą właśnie na tym, że popatrzmy na prezydenta Dudę w inny sposób. Dajmy mu kredyt zaufania, krytykujmy go, jeżeli będą powody, ale ten człowiek dopiero dzisiaj zostanie prezydentem, jeszcze nim nie jest. No, zarzucanie mu, że nie ma doświadczenia, jest zabawne, ponieważ nie ma szkoły dla prezydentów, czy niby przedszkola, to nie jest król. Gdyby był synem króla, wiemy, od dziecka się wychowuje, przygotowuje się do tej funkcji. On był nauczycielem akademickim, któremu różny zbieg okoliczności, ciężka praca dała tę szansę. Jest to zagadka. Jest to osoba, która, jak wiadomo, pojawiła się przecież mając kilka tam procent poparcia w kampanii prezydenckiej jeszcze parę miesięcy temu, nagle została prezydentem. Wszyscy jesteśmy zaskoczeni wciąż tym faktem. I to, co dzisiaj usłyszałem w jednym z komentarzy, co mi się bardzo spodobało, że to jest chyba szansa, żeby uwierzyć ponownie w to, że pójście na wybory ma sens, że można, głosując w wyborach, dokonać zmiany. Oczywiście jednym się ona nie podoba, drugim się ona podoba, ale ci, którym się ona nie podoba, mają szansę zrobić za kilka lat to samo, za 5 czy za 10, głosem wyborczym, nie rewolucją, nie siłą, nie przemocą, dokonać zmiany i na tym chyba polega demokracja. My chyba za krótko żyliśmy jako Polacy i mamy tych wspomnień od naszych krewnych, naszych przodków, takiej normalności polegającej na zmianie. Demokracja jest zmianą, zmianą, która dokonuje się co jakiś czas. W Niemczech to są zmiany co 3-4 kadencje, kiedy SPD zastępuje CDU i z powrotem. W Polsce myślę, że powinniśmy o tym pamiętać, że to po prostu odbywa się zmiana. Nie ma żadnej rewolucji, nie ma żadnego końca świata. Do władzy dochodzi wykształcony młody człowiek, który ma szansę, żeby te swoje 5 minut wykorzystać i myślę, że on próbuje to zrobić. Dajmy mu szansę.
Dajmy też szansę Andrzejowi Urbańskiemu. Już daję, ale jeszcze informacja, korek do Władysławowa ponad 5 kilometrów, informuje Markusz.
A no właśnie, fajnie, że ta przerwa nastąpiła, bo to zeszło do poziomu takiego realizmu społeczeństwa. Ja uważam, że to, co pan doktor powiedział a propos pewnego braku nie tyle nazwania, ale opisania, kim jest prezydent i jakie są jego zadania, to jest poważny problem, który powinien jednak być mocniej akcentowany i myślę, że ta dyskusja o tym, o tej nowej konstytucji, o którą zahaczył prezydent Duda, zapraszając do tej debaty o nowej konstytucji wszystkich obywateli Polski, pokazuje, że być może powinniśmy zacząć od nowa. To znaczy, pamiętając o tym, że jest jakaś historia naszego i jakaś tradycja naszego kraju, ona ma oczywiście różne odcienie, różne swoje wątki bolesne i pozytywne. Tutaj jest takie prześciganie się polityków w ocenie stanu zastanego, czyli takiego punktu zero, od którego wystartuje prezydent Duda, tak? Obóz prezydencki i PiS-owy mówi, naprawiamy Rzeczpospolitą. Obóz Platformy Liberalny mówi, ale przecież jest dobrze. A tymczasem czas biegnie, ludzie chcą normalnie funkcjonować, żyć w społeczeństwie, poprawiać swój byt również, czyli politycy, ci wszyscy, którzy jednak nadzorują nad tym państwem, powinni mieć jakąś perspektywę trochę dalszą niż tylko własne interesy partykularne. I wydaje mi się, że my się zatrzymujemy troszeczkę w takich własnych interesach. Znaczy ja cały czas słyszę, że jesteśmy przed wyborami kolejnymi, jak nie samorządowymi, to nie parlamentarnymi. Tak naprawdę jesteśmy w całym cyklu przedwyborczym, więc jeżeli komuś pasuje, to mówi, to argumentuje to, ale jesteśmy, to jest kampania wyborcza, tak? To, co robi w tej chwili prezydent Duda, że będzie jeździł po kraju,
to nie będzie kampania wyborcza?
No wpisuje się oczywiście w ten, ale on zapowiedział to wcześniej, tak? Odwiedził, nie wiem, 260 gmin, teraz zostało mu jeszcze 60, chce odwiedzić tych ludzi. To jest dobre, bo on...
Może po wyborach powinien ich odwiedzić. No, wtedy nie byłoby tego zarzutu.
No tak, ale wtedy będzie miał pewnie inne zadania, które będzie musiał wykonywać i będzie musiał jechać, nie wiem, do Stanów, do Niemiec, do Rosji, jeździł, będzie pewnie po świecie, załatwiał jakieś interesy.
A teraz nie powinien jeździć po tych krajach, biorąc pod uwagę po zaprzysiężeniu, jaka jest sytuacja międzynarodowa?
Ale mi jednak jest bliższy prezydent, który rzeczywiście zna problemy Polaków, bo rzeczywiście prezydent Komorowski przegrał dlatego, że oddalił się trochę od ludzkich problemów. Prezydent Duda pokazuje, że chce się trochę temu zbliżyć. To jest dla mnie, ja daję kredyt zaufania, natomiast też będę przyglądał się, też będę oceniał, też będę miał prawo jako wyborca analizować to wszystko, ale jako czynny wyborca, tak? Bo to jest osobny temat, tak? Że my troszeczkę, czyli te hasła, które wypowiedział przed wyborami prezydent Duda, one dla mnie się, mam nadzieję, ziszczą, tak? Bo trochę się oddaliliśmy od... Znaczy ta kasta polityków oddaliła się od zwykłej, szarej rzeczywistości.
Ale to tak? Oddalanie się ma też umownie nie jedno imię, tak powiem, bo z jednej strony to prezydent Duda powiedział, że podniesienie kwoty wolnej od podatku to jest absolutny priorytet do tych 8 tysięcy i teraz nagle obudzili się, troszeczkę samorządowcy mówią hola hola, ale to nam zrujnuje budżety, bo przecież 37% z PIT-u trafia do gminy, prawda? Więc jeżeli teraz nagle gmina zostanie pozbawiona tych wpływów, gminy, które mają różne zobowiązania, kredyty i tak dalej, to nas to dobije.
Tak, a to już jest ekonomia i są, o też, ekonomii, są też
i ekonomicznych, no, jakby aspektach prezydentury prezydenta Dudy po 10:00.
Tak, ale wolna kwota od podatku, to też jest szansa, że te pieniądze zostaną wydane, w podatku VAT wrócą, więc tutaj myślę, że nie wchodźmy w buty ekonomistów, tylko ja bym chciał o czymś innym powiedzieć, bo my nie jesteśmy politykami. Ja myślę, że byłoby fajnie, gdyby prezydent jednak pomimo wszystko nie był politykiem przede wszystkim. Nie ten prezydent, ale żaden prezydent nie był politykiem. To jest strasznie trudne, dlatego cały czas nawiązuję do monarchii, bo tam to jest bardzo łatwe, ponieważ monarcha ma jedną przewagę nad prezydentem. Nie zawdzięcza władzy politykom, nie zawdzięcza władzy ludowi, tylko po prostu jest synem swojego ojca czy poprzednika i po prostu biologicznie, można powiedzieć, z mocy prawa staje się organem państwa. W demokracji są zawsze pewne długi, są zawsze pewne środowiska, z którymi się jest bliżej albo dalej.
No już teraz, związkowcy mówią, myśmy pomogli bardzo, prawda, w kampanii, a teraz też czekujemy,
naturalna reakcja, ponieważ bez tego poparcia, czego uczy polityka międzynarodowa, nie ma szansy na zwycięstwo w wyborach. To jest przykre, ale taka jest prawda. W związku z tym pytanie brzmi następująco. Jaka płynie nauka dla nas? Ja myślę, że ja bym bardzo chciał, żeby to była nauka dla ludzi, którzy nie są politykami, którzy żyją na co dzień w normalnym świecie, mają swoje własne problemy i chciałbym, żeby taka nauka to była nauka, że prezydenta się szanuje z tego samego powodu, dla którego się szanuje ludzi starszych. Ustępuje się w miejsca w środkach komunikacji, nie mówi się, nie przeklina się w miejscach publicznych, czy najlepiej w ogóle. Zachowuje się w pewien sposób, dlaczego, bo tak należy. Bez tłumaczenia, że tak, bo to jest taki albo inny prezydent, po prostu dlatego, że są pewne reguły, których nawet nie wypada tłumaczyć, bo one są
pewnym kanonem. Kiedy tłumaczył, że można na cmentarzu na Powązkach 1 sierpnia wyrażać swoje niezadowolenie w ten sposób, chyba nie wpisał się w ten rodzaj narracji, o którym mówi pan doktor.
Moim zdaniem są pewne zasady, które są uniwersalne i bez względu na to, który polityk jak powie, o czym i jakie jest jego zdanie, pamiętajmy o tym, że politycy mają rolę. Jest rola naganiacza, to jest spektakl i nie dajmy...
Są harcownicy, są...
Nie dajmy sobie wmawiać, że polityka to jest realny świat, ponieważ żyjemy w tym realnym świecie na co dzień i przecież nie funkcjonujemy w ten sposób. Czyli nie chciałbym, żebyśmy funkcjonowali w ten sposób,
i wielokrotnie widzieliśmy takie coś, że w studiu, prawda, telewizyjnym skaczą sobie do gardeł, krew się leje, a potem wychodzą przyjaciele i idą razem sobie do lokalu.
Także przekażmy informację. Drodzy Państwo, polityka to jest spektakl, w którym każdy ma swoją rolę, natomiast my żyjemy na co dzień, budujemy i my jesteśmy częścią Rzeczypospolitej, bo to jest nasze wspólne dobro i myślę, że też my będziemy nadawali ton. Nie dawajmy, żeby, nie pozwólmy na to, żeby ton nadawali politycy albo powiedzmy środowiska, które udają, tylko żebyśmy ten ton nadawali my, są dzieci, jest kwestia wychowania, są pewne uniwersalne zasady, które obowiązują. I tak naprawdę mam wrażenie, że zbyt wiele w codziennym życiu zależy od polityki przez to, że jesteśmy bombardowani informacjami z tego nierealnego świata. To jest nierealny świat. To jest świat fikcji, świat podchodów, świat zmyłek, świat różnego rodzaju.
Tylko, że ten świat, o którym pan
strategii, doktor, która nie jest zupełnie realna.
Pan doktor mówi, jest pokazywany, jest realnie pokazywany w mediach.
Trzeba wyłączyć telewizor po prostu.
To jest być może jedna. Ja miałem taką refleksję jadąc do studia właśnie myśląc o nowym pokoleniu, które wchodzi w tej chwili do i będzie decydowało o ważnych zagadnieniach związanych z naszym krajem. Takim nowym pokoleniem uważam jest prezydent Duda, który za chwilę oficjalnie zostanie już prezydentem. Myślę, że pokolenie polityków młodsze również. Tylko pytanie jest, jaki wzór otrzymali od mentorów swoich poprzedników i jakim wzorem będą się kierować w rozdaniu następnym. Ja mówię też z perspektywy właśnie i kampanii, i tego, co nas czeka za kilka miesięcy, czyli wyborów. Chciałbym doczekać się, jeszcze raz to powtórzę, mądrego, ciekawego i rozwojowego, rozwojowych przywódców, którzy znają, na czym polega polityka, na czym polega życie, a jednocześnie mają jakąś wizję, w której mogą sprawować swój urząd. Chciałbym takich polityków, takiego prezydenta i takich ludzi, którzy odpowiadają jednak za społeczeństwo, bo nie jest prawdą, że to jest jakaś fikcja, że to jest jakiś tylko zlepek 460 panów i pań, które gdzieś tam w jakiejś rzeczywistości funkcjonują. Oni mają realny wpływ na to, za ile kupujemy w sklepie chleb.
I na zakończenie doktor Marcin Liszowaty, coś o konstytucji, tylko musimy tutaj już...
Tak, zdecydowanie, nie chcę jej zaczytać, ale może tylko dwa ustępy z konstytucji, żebyśmy też uświadomili sobie, o kim mówimy. Mówimy o prezydencie, który zgodnie z pierwszym artykułem otwierającym rozdział 5 konstytucji jest najwyższym przedstawicielem Rzeczypospolitej, gwarantem ciągłości władzy państwowej, czuwa nad przestrzeganiem konstytucji, stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium, a w swojej przysiędze stwierdza, że obejmując z woli narodu urząd prezydenta Rzeczypospolitej, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom konstytucji, będę strzegł niezłomnie godności narodu, niepodległości i bezpieczeństwa państwa, a dobro ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. To organ symbol, to organ, który ma reprezentować zasady, który ma być w miarę możliwości łączącym naród, ale w gruncie rzeczy politycznie jest to organ w Polsce nie najistotniejszy, tak bym powiedział. I myślę, że to jest chyba najlepsza puenta, żebyśmy też nie wiadomo czego nie wymagali od prezydenta, ale starali się albo mieli nadzieję na to, że będzie on promował należyte standardy, ponieważ ich nam najbardziej brakuje. Standardy w debacie publicznej, a także w codziennym życiu. Kultura, grzeczność, szacunek dla innych. I myślę, że to wystarczy. To jest aż tyle i tylko tyle.
Musimy kończyć. Za chwilę rozpocznie się ceremonia. Doktor Marcin Wiszowaty, Andrzej Ubański, Tomasz Olszewski. Dziękuję. Do usłyszenia.
Życzę dobrego.
Dziękuję bardzo. Kłaniam się.